Supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dziś supermocną jest Katarzyna Ufir. Kasia Ufir, witaj Kasiu.
Witaj Aniu, witam wszystkich słuchaczy.
Katarzyna jest perukarką, ale jest też charakteryzatorką. Wcześniej spotkałyśmy się przy okazji twojej pracy w Teatrze Wielkim. Dziś to jest już tylko jeden z kilku teatrów, z którymi współpracujesz w Polsce.
Tak, tak, zdecydowanie tak.
Ale zanim przejdziemy do tego, czym zajmujesz się dziś, to powiedz mi, skąd pasja do robienia włosów? I ja tylko dodam, że mi zawsze zawód perukarza, perukarki kojarzył się raczej z osobą taką bardzo dojrzałą, a ty jesteś młodą dziewczyną.
Bardzo ci dziękuję, że tak mówisz. 35 lat na karku, więc no nadal.
A
nadal
w zawodzie
bardzo.
Od ilu?
No już takie 13 lat.
To zaczynałaś wcześniej i powiedz, dlaczego tak. Perukarstwo?
To już tak zaczęło się w liceum i tak naprawdę zawsze interesowało mnie malarstwo i chciałam zostać malarką. Tak właśnie wyszło, że chodziłam na zajęcia plastyczne, natomiast te zajęcia plastyczne bardzo mnie jakby obciążały psychicznie i fizycznie. I chciałam mieć jakby kontakt ze żywym człowiekiem i wtedy właśnie w tym liceum wymyśliłam sobie, że chciałabym tworzyć sztukę, ale na ludziach. No i tak to jakby się rozpoczęło. Ja już wtedy wymyśliłam sobie, że będzie to charakteryzacja. Szukałam wiele jakby takich różnych szkół w Polsce, które zajmowałyby się charakteryzacją. Jakby tego nie było na poziomie, powiedzmy, studiów. Natomiast ja obrałam taką drogę, że postanowiłam, że tak naprawdę pójdę na studia filologii angielskiej, które pozwolą mi w przyszłości pracować na całym świecie.
Dobry plan.
Rodzice byli bardzo zadowoleni, między innymi. No i w międzyczasie po prostu poszłam do takiego studium jakby charakteryzacji. To trwał rok czasu. Później były różnego rodzaju kursy, szkolenia z zakresu makijażu, stylizacji. Później kursy perukarskie. No i to jakby robiłam w międzyczasie robienia tych studiów dziennych.
Czyli to perukarstwo na początku było takim dodatkiem do tej charakteryzacji.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Perukarstwo wyniknęło z charakteryzacji i jakby ono zawsze było elementem tego zawodu. W ogóle jakby cała charakteryzacja skupia w sobie kilka zawodów. Jest to i wizaż, jest to i fryzjerstwo, jest to stylizacja fryzur, no i jest to perukarstwo. Są to też protetyki. Także ten charakteryzator jest taką osobą bardzo multi.
Jak mówimy o charakteryzacji, to mówimy też o tym, że czasami na naszej twarzy muszą pojawić się włosy, których tam na przykład nie ma.
Na przykład. Także perukarstwo jest bardzo taką szeroką dziedziną. To nie tylko, perukarstwo nam się generalnie kojarzy tylko z perukami na głowie i bardzo często też nam się kojarzy właśnie z jakąś chorobą, z jakimiś przejściami. Natomiast z punktu widzenia takiego charakteryzatorskiego, włosy są nie tylko na głowie, są też na twarzy, bądź też na całym ciele. To może być klata, to mogą być pachy.
To może też być wilkołak na przykład.
Może to być wilkołak, dokładnie. Tutaj jakby ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia.
A powiedz Kasiu, kiedy zorientowałaś się, że ten jeden z tych elementów tej charakteryzacji jest taki, na którym chciałabyś się skupić?
Wiesz co, to wynikało jakby też z pracy w teatrze. Najpierw przez pierwsze 5 lat pracowałam w teatrze dramatycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Tam miałam kontakt głównie z aktorami. Następnie kolejne 5 lat poświęciłam tutaj naszej Operze Poznańskiej. I tutaj miałam kontakt z solistami, z tancerzami. Była większa charakteryzacja. No i dlaczego moje takie uwielbienie do tego perukarstwa? Przede wszystkim detal. Praca z detalem, no i to, że włosy bardzo zmieniają charakter postaci. To znaczy, kocham makijaż sceniczny, uwielbiam go, natomiast odległość sceny robi swoje i pierwsze, na co zwracamy uwagę, to jest bardzo często fryzura. Tego makijażu aż tak bardzo, jeżeli on nie jest bardzo charakterystyczny, na początku nie widać, natomiast włosy jednak, no, robią robotę.
mimo tego, że są złożone z setek tysięcy takich drobniutkich szczególików.
Ta atencja na detal przede wszystkim, gdzieś to pewnie wynika z mojego perfekcjonizmu, wydaje mi się. To się stało takim moim konikiem i zawsze w tej mojej ekipie charakteryzatorskiej jakby...
Wszyscy wiedzieli, że Kasia jest od włosów.
Tak.
Od budowania. Ja widziałam niektóre twoje peruki, które konstruowałaś na różnego rodzaju spektakle i to są na przykład 50-centymetrowe koki królowej w kolorze, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale fioletowym albo niebieskim.
Tak, tak. Właśnie ostatnio taką operą, którą zrealizowałam w ostatnich miesiącach, był Czarodziejski Flet w Operze na Zamku w Szczecinie i tam dokładnie tak były między innymi peruki na stelażach. No i to już są bardzo wysokie konstrukcje. Tak jak mówisz, to już jest takie budowanie rzeźby. Współpracowałam wtedy z bardzo fajną scenografką, kostiumografką Olą Redą, która po prostu zaprojektowała cudowne
włosy?
Tutaj dokładnie włosy. No więc wtedy to jest taka bardzo kreatywna praca, bo oprócz tego, że trzeba to wszystko zbudować, trzeba jeszcze najpierw wymyślić, jak to zrobić. I myślę, że ten proces kreacji i ten proces tworzenia tak najbardziej mnie w cudzysłowie jara.
A powiedz, od tego momentu właśnie, kiedy zobaczysz rysunek czy projekt, do momentu, do którego aktor założy taką perukę na głowę, to jeszcze to się wszystko po drodze zmienia?
No jest różnie, to znaczy zdecydowanie od momentu jakby zobaczenia tego projektu, ja muszę w ogóle przemyśleć, jak to zrobić.
Czy to się da nosić na przykład?
Czy to się da nosić? Zdecydowanie, jakby tutaj takie moje doświadczenie, które zdobyłam jako charakteryzator, perukarz przez te wiele lat w pracy z artystami i też później z klientami indywidualnymi, jest fajne o tyle, że ja wiem, że temu artyście musi być wygodnie.
No tak, bo to nie jest posąg, on musi na tej scenie grać.
On musi na tej scenie grać, on musi bardzo często śpiewać, bardzo często też tańczyć. I teraz na przykład realizuję balet Kopciuszek, gdzie te peruki muszą być na tyle solidnie zrobione, że w trakcie tego tańca nic jakby nie będzie przeszkadzało i przede wszystkim będzie wygodnie, lekko.
No właśnie, bo to też nie może być ciężkie już w trakcie tańca, szczególnie w trakcie baletu, to nie może obciążać tego aktora.
Dokładnie tak. No tutaj przy Czarodziejskim Flecie to była jakby taka największa zagwozdka, czyli wykonanie stelaży, które będą bardzo lekkie. Taka ilość włosów, która będzie znowu bardzo monumentalna, czyli spektakularna też dla widza, ale jednocześnie zbuduje mi tą formę. Bardzo wiele takich małych szczególików do przemyślenia, ale to wszystko jest takie bardzo ciekawe.
Supermocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
A jeśli chodzi o te teatralne peruki, to wykonujesz je z prawdziwych włosów, czy to są sztuczne włosy?
No i tutaj też mogę odpowiedzieć dwojako, czyli wszystko zależy od tego, jaki mamy budżet. Przede wszystkim i wszystko zależy od tego, ile mamy czasu na wykonanie. No i wszystko też zależy od tego, jaka jest wola tutaj naszego wizjonera, czyli kostiumografa. On tu ma najwięcej jakby do powiedzenia. Jeżeli jest taka potrzeba, żeby to były włosy naturalne, a włosy naturalne mogą być na przykład polskie, mogą być to włosy indyjskie, azjatyckie, tu mamy całe spektrum, no to wtedy korzystam z włosów naturalnych. Jeżeli na przykład jest to bardzo duża forma, tak jak w przypadku Czarodziejskiego Fletu, wtedy korzystam z włosów syntetycznych. Natomiast ciekawostką jest to, że peruki takie, powiedzmy, barokowe, one są wykonywane z włosów zwierzęcych, na przykład z włosów jaka.
Takie długie ma, że można je upiąć we fryzurę?
A ma takie właśnie 30-40 centymetrów jak najbardziej.
A na pierwszy rzut oka ja bym rozpoznała, że to jest zwierzęcy włos, czy raczej pomyślałabym sobie, że ludzki?
Wiesz co, na pewno byś rozpoznała, ponieważ włosy końskie, czy włosy właśnie jaka, są zdecydowanie bardziej takie chropowate, grube. Bardzo często włosy jaka używa się też do zarostów, bo zwróć uwagę, że zarost ludzki nie jest takiej samej jakby struktury, jak włosy na głowie. Tam bardzo często używa się brzuszków jaka, do wykończenia używa się tak zwanej angory. Także no to wszystko jest bardzo, bardzo ciekawa.
A jak musisz zrobić zarost z takiego włosa jaka? To jest tak, że ty pojedyncze włoski doczepiasz?
Najpierw buduję konstrukcję, czyli tą konstrukcję, najpierw pobieram miarę, później buduję konstrukcję, buduję z tiulu perukarskiego. Tiulu perukarskiego bardzo takiego delikatnego. No i następnie włosek po włosku.
Przepinasz.
Jakby przeplatam szydełeczkiem takim perukarskim właśnie włosy do tego tiulu.
I to jest tak, że to jest zarost wielokrotnego użytku.
Tak, zarost wielokrotnego użytku. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o teatr, to tam jakby używa się takich tiuli bardziej może grubszych, żeby właśnie jakby na dłużej starczyło. No jeżeli chodzi o film, no to korzystamy z cieńszych. Natomiast no jak najbardziej wielokrotnego użytku, w zależności od tego, no też jakby co będzie, powiedzmy, grane.
A lżejsze są włosy naturalne, czy lżejsze są włosy sztuczne?
W sensie lżejsze wagowo? Mhm. Wiesz co, no zdecydowanie naturalne.
Lżejsze są?
Lżejsze są, tak. W ogóle włosy polskie uważam, że to jest taki naprawdę nasz bardzo dobry dobytek, ponieważ są to włosy bardzo delikatne. Bardzo delikatne, bardzo lejące, no takie unikatowe w swojej strukturze. Także włosy mamy przepiękne.
I jakie mamy te rodzaje, o których wspominałaś? W sklepie, bo jest taki sklep z włosami, w którym się zaopatrujesz, to jakie tam są włosy do wyboru?
No są włosy przede wszystkim z różnego pochodzenia, czyli czy to będą włosy polskie, dziewicze. Dziewicze to znaczy, że one są nigdy nie farbowane. Takie najlepsze włosy to zdecydowanie od dzieci. Po komunii dziewczynki, jak najbardziej. One są wtedy bardzo zdrowe, końcówki nierozdwojone i tak dalej, i tak dalej. Następnie mamy włosy, które są na przykład właśnie pochodzenia indyjskiego czy azjatyckiego. One są już grubsze w swoich strukturach. Czy też włosy rosyjskie, ukraińskie. Jakbyś się w ogóle przyjrzała, to też jest bardzo ciekawe, że wydawałoby się, że na przykład włosy ukraińskie będą bardzo podobne do naszych struktur.
Słowiańskie po
tak,
prostu.
Tak, dokładnie. Natomiast tak naprawdę jest bardzo duża różnica w dotyku. Ja pracując przez wiele lat już potrafię tak naprawdę odróżnić, czy to jest włos polski, czy to jest włos rosyjski, czy to jest włos indyjski, więc nie da się mnie oszukać.
Ale pracujesz też na tych, które kiedyś były farbowane, na przykład da się jeszcze je uratować do perukarstwa?
Tak, oczywiście, jak najbardziej włosy farbowane tak, aczkolwiek je bardziej wykorzystuję do takich projektów kreatywnych, do takich właśnie teatralno-filmowych, natomiast nie dla klientów indywidualnych. Dla tych klientów indywidualnych raczej korzystam z włosów takich niefarbowanych. Ewentualnie później na samym końcu już, jeżeli decydujemy się na jakiś refleks, to ja go wtedy wykonuję, bądź osoby, z którymi współpracuję. Natomiast tutaj musimy wybrać produkt, który będzie najwyższej jakości i jakby najdłużej starczy w użytkowaniu.
Przejdźmy do tego klienta indywidualnego. Widziałam cię kiedyś przy pracy, więc wiem, że to jest mikroskopijne szydełko w grubości igły.
Tak.
I ty tam nawlekasz po kilka włosków dosłownie, przeciągasz przez ten tiul, o którym wspominałaś. Masz cierpliwość przez tyle lat do tego, żeby wykonywać takie peruki?
Bardzo często jak osoby jakby widzą mnie przy pracy, czy to właśnie moi kursanci, bo też prowadzę szkolenie, jakby bardzo często mnie pytają, czy mam cierpliwość i że na pewno muszę być bardzo cierpliwą osobą. Rzeczywiście tak jest, ponieważ ja generalnie mam takie usposobienie spokojne, natomiast powiem ci, że no ja też jestem niecierpliwa od czasu do czasu i jeżeli ma się jakiś deadline, czy jednak powiedzmy siedzi się przy jakimś projekcie po kilkaset godzin czasami, to no już jest taki przesyt materiału.
Ale bardziej bolą na przykład palce, czy bardziej bolą oczy?
Jedno i drugie. To jest taki zawód, który bardzo mocno obciąża stawy, nie oszukujmy się. Nie będę tutaj czarować, że tak nie jest. No ale taka wizyta raz na dwa tygodnie u fizjoterapeuty, czy tam raz na miesiąc ratuje sytuację i można pracować dalej.
Ile czasu robi się taką perukę dla statystycznego klienta? Dla kobiety, bo na przykład o dłuższych włosach, powiedzmy.
Tak, jeżeli chodzi o taką perukę zrobioną od początku do końca dla pani, to jest to pomiędzy takie 120 a 180 godzin zegarowych. No i to właśnie tyle trwa.
Na twojej peruce jest trochę więcej włosów niż na głowie przeciętnego człowieka.
I tak i nie, bo to wszystko zależy od tego, co klient sobie zażyczy. Można wykonać perukę oczywiście bardzo taką delikatną i naturalną, natomiast to wszystko zależy od tego, jakby jaką mamy wizję finalną, ale tak, no masz rację.
Jeśli chodzi o te kursy, w których ty brałaś udział, bo ty jeździłaś swego czasu po całym świecie, żeby nauczyć się tego fachu i zdobywać doświadczenie od właśnie najlepszych z tego świata.
Tak, można tak powiedzieć. Trochę tego było faktycznie. Ja bardzo długo szukałam jakby takiej swojej drogi, ponieważ perukarstwo w dzisiejszych czasach jest takim tylko dodatkiem w szkołach charakteryzacji. Właśnie też często zadawane jest mi to pytanie, gdzie się tego uczyć? Bo tego nie ma. Kiedyś tak naprawdę perukarstwo było odnogą fryzjerstwa. I w latach 60., 70. było tak, że jeżeli ktoś, powiedzmy, nie nadawał się, bądź też nie mógł być w tym świecie fryzjerskim, to zostawał tak jakby przerzucany do tego świata perukarskiego. No i wtedy wykonywał różnego rodzaju treski, dopinki, peruki dla klientów. Natomiast teraz, no, jest to już zawód wymarły. Troszeczkę może się to zmienia ostatnio, więc ja bardzo długo szukałam swojej drogi i tak sobie pojeździłam troszkę po Londynie, troszkę po Paryżu. W Londynie między innymi brałam udział w takich kursach perukarskich, w różnych studiach, można tak powiedzieć, londyńskich. Później też sama miałam okazję tam prowadzić takie mikroszkolenie. No i później jakby wylądowałam w Paryżu, współpracowałam z taką perukarką Dorotę Sual. No i tak to właśnie wyglądało.
Nie korciło cię, żeby zostać za granicą?
Powiem ci, że miałam taki moment.
tym bardziej, że język już miałaś opanowany.
Tak, miałam taki moment w swoim życiu, kiedy myślałam, że zostanę w Londynie i nawet się tam na moment przeprowadziłam. Akurat miałam łatwiej, ponieważ moja siostra mieszka w Londynie, teraz już pod Londynem, ale swego czasu kilkanaście lat mieszkała w Londynie. To było taką naturalną koleją rzeczy. Natomiast tak to się wtedy potoczyło, że dostałam akurat propozycję pracy w Operze Poznańskiej. W sensie pojawił się wakat i tak wahałam się mocno. Jakby też w tamtym czasie praca w operze była bardzo moim takim marzeniem, więc stwierdziłam, że jeszcze wrócę tutaj na chwilkę. No i tak przeprowadziłam się na chwilę do Londynu, później wróciłam tutaj i tak jakby już zostałam. Teraz jestem w takim momencie życia, kiedy może już nie korci mnie gdzieś tam zostanie w świecie, natomiast uwielbiam taką możliwość pracy na świecie.
Tak? Jeździsz? Teraz ty kursujesz i prowadzisz szkolenia?
Zdarza się, natomiast bardziej do mnie też przyjeżdżają. No i też jestem otwarta na różne projekty, które będą gdzieś tam, gdziekolwiek.
Charakteryzatorzy z całego świata ściągają do twojej pracowni na poznańskiej wildzie?
No, powiem tobie, że zdarza się. Miałam nawet taką bardzo fajną charakteryzatorkę z Grecji. Dimitra. Także przyjechała do mnie też taka charakteryzatorka z prawie 30-letnim doświadczeniem, więc jest mi bardzo miło, że gdzieś tam, powiedzmy, osoby z tak dużym doświadczeniem gdzieś mnie znajdują i chcą tutaj gdzieś mnie odwiedzić, więc no to znaczy, że robię dobrą robotę.
A czym się różni, Kasiu, taka charakteryzacja czy robienie perułek albo tych zarostów na deski teatralne a do filmu?
No, różni się przede wszystkim trwałością. Mam tutaj na myśli delikatnością, może tak to ujmę. Czyli film jest zdecydowanie taki bardzo delikatny w swojej strukturze. Wszystko musi być bardzo lekkie, bardzo odwzorowujące naturę. Takie wręcz przesadnie, to jest takie kopiuj wklej. Więc tutaj zdecydowanie wszystko jest bardzo delikatne, na delikatnych tiulach. Natomiast teatr...
Bo przy technice 4K w domu, tak, na telewizorze twarz aktora jest, nie wiem, dwa razy większa niż ta, którą widzimy w rzeczywistości.
Dokładnie. Nawet. Tutaj bardzo ważne są tak zwane czułka, czyli fronty, czyli ta linia zarostów na czole, którą widać najbardziej na ekranie. Więc no to już jest takie moje zboczenie zawodowe.
Widziałaś? Że... Widzisz to na jakichś filmach? Na
widzę.
Przykład dostrzegasz takie błędy?
Widzę. Co więcej, to jest bardzo zabawne, ponieważ mój narzeczony też już to widzi.
Mimo, że z perukarstwem wspólnego nic nie ma.
Nie jest perukarzem, natomiast no już niestety widzi to.
Męskie zarosty i włosy to twoja w jakimś stopniu pasja.
Tak, Tak, to jest bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię obserwować panów i ich zarosty, bądź też wicherki, ponieważ każdy włos, zwróć uwagę, każda jakby czaszka nasza ludzka ma inny układ, w sensie włosy mają inny układ. To jest bardzo ciekawe, jeżeli chcemy na przykład coś odwzorować bardzo realistycznie pod kamerę, to właśnie musimy korzystać z takich referencji. No i to jest takie wyzwanie, żeby odwzorować coś tak jeden do jednego. Więc tutaj wchodzi mój perfekcjonizm i bardzo często podejmuję się tego wyzwania. Bardzo to lubię, więc zdecydowanie ten blend kolorów, jakby układ włosów, to wszystko ma znaczenie, to detal generalnie ma znaczenie, on nam tworzy całość.
Ile miałaś lat, jak właśnie doszłaś do tego wniosku, już byłaś pewna na 100%, że włosy to jest właśnie twoja życiowa pasja i to tą drogą chciałabyś pójść?
Myślę, że to już działo się tak, jak już byłam w teatrze, czyli musiałam mieć coś w granicach 24-25 lat, więc już wtedy tak naprawdę to perukarstwo było gdzieś tam moim konikiem. Nawet jak już zaczynałam w teatrze, nawet jak zaczynałam takie świeże zlecenia, ja bardzo chciałam wiedzieć, jak to jest zrobione. Zresztą taką ciekawostką jest, że w teście Gallupa na pierwszym miejscu mam uczenie się. Także ja po prostu lubię rozkładać rzeczy na części pierwsze.
A nie zraziło cię wtedy jednak to poczucie i ta świadomość, że perukarstwo to jest ginący zawód?
Nie.
Ale pomyślałaś o tym przez chwilę chociaż?
Myślę, że nie, z tego względu tak paradoksalnie, jak tak sobie myślę, ponieważ ja chciałam być takim charakteryzatorem totalnym.
To brzmi doskonale.
Nie. Charakteryzatorem totalnym. Teraz już wiem, że to nie jest do końca możliwe, bo nie można, bo by mi nie starczyło życia.
I rąk,
żeby się wszystkiego tak bardzo nauczyć, ale nie mogłam dopuścić do sytuacji, w której przychodzi do mnie realizator i ja nie wiem, jak do tego podejść. Czyli tak jakby chciałam jako ten charakteryzator, charakteryzatorka wiedzieć, jak wykonać swoją pracę. No i jakby z tego wynikały moje poszukiwania. W ogóle, co ciekawe, jak byłam w szkole charakteryzacji, to myślałam, że nie będę perukarką. Jeszcze wtedy nie. Jak zaczynałam, to w ogóle wydawało mi się to tak trudne, tak wyczerpujące. W ogóle, jak to można robić? Tak po jednym włosku tkać i tyle godzin to trwa. Także wydawało mi się, że zdecydowanie nie. Dopiero później, już w pracy teatralnej, pojawiła się ta moja pasja.
Czyli jesteś takim przykładem supermocnej, która poszukiwała tej drogi i po prostu w pewnym momencie nastąpiła ta eureka.
Ten klik?
Tak. I mimo, że to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, bo
nie,
tak jak mówisz, to się
nie
wydawało na tyle trudne,
to
ciężkie
się wydawało
i skomplikowane.
Tak trudne i tak ciężkie. Ja zdecydowanie w szkole charakteryzacji tej pierwszej mojej wydawało mi się, że to jest nieosiągalne. Że to jest bardzo trudne i że trzeba niesamowicie dużo ćwiczyć, żeby jakby w ogóle to robić. Natomiast jestem żywym przykładem na to, że ciężka praca i przede wszystkim praktyka we wszystkim jakby powoduje, że możemy osiągnąć wszystko.
No właśnie chciałam ci się jeszcze spytać, jak to jest pracować w tym, tak jak to ty mówisz, wymierającym zawodzie i robić karierę na świecie?
Znalazłam swoją niszę.
Że bardziej wydaje mi się, że nie, że znalazłaś niszę, co przecierasz
tylko
szlaki.
Tak jakby nisza znalazła mnie. No właśnie. Jak to jest, że można robić karierę? Ja, wiesz co, nigdy się w ogóle nad tym tak nie zastanawiałam. Ja po prostu robiłam coś, co bardzo sprawiało mi przyjemność. I to się wszystko, wiesz co, to jest takie piękne, bo ja się bardzo dostosowuję do tej drogi, która mi się toruje. I to jakby wszystko działo się samo.
Korzystasz z tych okazji, na które napotykasz.
Tak, wiesz co, jakbym spotkała tą Kasię sprzed kilkunastu lat, ja bardzo chciałam realizować kreatywne projekty. Chciałam brać udział w ogóle w jakichś fajnych, kreatywnych rzeczach.
Ale nie do końca wiedziałaś w jakich?
Tak, nie do końca wiedziałam jakich. Oczywiście wiadomo, jak to młoda Kasia, licealistka, marzyłam sobie, że będę gdzieś na planie w Stanach Zjednoczonych i będę odbierać Oscara.
Wszystko przed tobą.
Też tak myślę, Aniu. No zawsze to było moim takim clue, czyli robienie kreatywnych rzeczy, realizowanie fajnych, ciekawych projektów. No i to się samo działo.
i robienie tego dobrze. To też jest robienie... ważne, że nie, że robienie jakoś, tak, ale dobrze.
Dokładnie tak. No tutaj ten perfekcjonizm się przydał zdecydowanie i robienie tego dobrze. Tak, tak, tak.
Miałaś momenty zawahania, takie, w których stwierdzałaś, że musisz się przebranżowić?
Wiesz co, myślę, że każdy ma jakieś momenty wypalenia. Najczęściej wtedy, kiedy tej pracy jest bardzo dużo, bądź ma się jakiś taki przesyt formy nad treścią i wszystkiego jest bardzo dużo, bądź też wręcz przeciwnie, nic się nie dzieje. Więc zdecydowanie jakby takie małe kryzysy się pojawiają. Myślę, że one są też dobre i dobrze sobie zrobić taki moment zatrzymania i gdzieś spojrzeć sobie na to z boku. To ja tak sobie też myślę, że ja nigdy nie myślałam, że będę przedsiębiorczynią. Ja zawsze myślałam, że będę artystką, że będę charakteryzatorką.
A nie jest tak, że łączysz trochę te dwie kwestie, że jesteś i artystką, i przedsiębiorczynią?
No właśnie chciałam to powiedzieć, że to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ myślałam, że się w tej roli kompletnie nie odnajdę. I pamiętam, że jak zakładałam swoją firmę, to wydawało mi się, że kurczę, przecież ja zawsze chciałam tylko pracować przy tych projektach i robić te kreatywne rzeczy. Ale z drugiej strony też zaczynało się wtedy, jeszcze jak tej firmy nie miałam, zgłaszać do mnie coraz więcej osób, które gdzieś tam obserwowały moją pracę, że chciałyby się uczyć. No, zgłaszali się klienci indywidualni, którzy też chcieli, żebym coś tam dla nich wykonała. Więc no mówię, no kurczę, no.
Musiałaś podjąć decyzję.
Musiałam podjąć decyzję. No i tak ta decyzja została podjęta, firma została założona. I to też jest bardzo fajne do takiej obserwacji, czyli budowanie tych takich umiejętności miękkich. Relacja ja klient, relacja ja teatr. Bo to też się zmieniło. Moja relacja się zdecydowanie zmieniła. Już nie jestem osobą, która pracuje w, tylko jestem osobą, która współpracuje. Gdzieś tam jakieś prowadzenie negocjacji, robienie wycen. No to wszystko jakby jest takie bardzo interesujące i bardzo takie ciekawe, coś, czego doświadczam.
I znowu tutaj też potrafiłaś dostrzec jakieś plusy w czymś, co wcześniej wydawało ci się minusem takiej pracy.
Tak, tak. To jest w ogóle niesamowite i takie piękne, wydaje mi się, że coś, co wydaje nam się na początku nie do przeskoczenia i takie jakby nie nasze. Z perspektywy czasu okazuje się, że było gdzieś tam strzałem w dziesiątkę. No i teraz mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, że jakby nie wróciłabym do tego, co było. Bardzo cenię sobie to, co jest teraz, czyli taką wolność przede wszystkim.
Za 10 lat zobaczymy cię na scenie odbierającą Oscara?
No ja myślę.
Ale taki masz plan, że chciałabyś wyjść z tymi swoimi pracami też dalej, czy mocniej zaangażować się na przykład w film?
Tak, jak najbardziej. I teraz już jakby nie boję się tego powiedzieć na głos. Byłoby cudownie jakby rozszerzyć oczywiście tę działalność. Natomiast ja nadal sobie tak myślę, że po prostu wystarczy, że trafi się jakiś fajny projekt, ciekawy projekt, pozna się po prostu odpowiednich ludzi i to jakby idzie jedno z drugim. No, życie cały czas mi pokazuje, że wszystko jest możliwe, także naprawdę szczerze nie zdziwiłabym się, gdyby coś takiego się wydarzyło. Także kto wie?
Będziemy śledzić w takim razie na bieżąco te twoje sukcesy. Kasiu, co jest twoją supermocą w takim razie?
Co jest moją supermocą? Kurczę, ale pytanie mi na koniec zadałaś.
Jesteśmy w supermocnych.
No właśnie, jesteśmy w supermocnych. Aniu, moją supermocą jest wytrwałość, zdecydowanie. Takie niepoddawanie się, pomimo różnych trudności i właśnie też dlatego taki zawód sobie wybrałam. Czyli taki, który pięknie mi pokazuje, że nie można przeskoczyć pewnych rzeczy i gdzieś jak się zacznie tą perukę na początku, to ja nie mogę jej skończyć jakby w przeciągu jednego dnia, tylko jednak muszę iść tą drogą powolną i jakby czekać na efekt finalny.
To jest też taki zawód, który uczy cierpliwości.
I pokory. Powiem ci, że też słyszałam od wielu moich kursantów, że jest to pewnego rodzaju terapia. Jest to pewnego rodzaju medytacja. To, czego ja bardzo doświadczam, za każdym razem, kiedy wykonuję jakiś projekt, to przede wszystkim ta pokora. Nie, pokora do tego, żeby naprawdę cierpliwie i mieć takie zaufanie. Taka piękna metafora jest w ogóle, żeby mieć zaufanie do tego, co się dzieje, bo tak jak mówię, ja pewnych rzeczy nie mogę przeskoczyć.
Ale w końcu skończysz tę perukę, jak będziesz robić ją na spokojnie, bez nerwów.
Tak, nie właśnie nie ma co się denerwować, nie ma co przyspieszać, bo i tak tego nie przyspieszę. Co mi da moja irytacja i co mi da moja złość? No jakby nic tego nie zmieni, więc jedyne, co mogę zrobić, to uspokoić się i pracować dalej. No i to takie właśnie.
Masz taką świadomość, że ratujesz trochę ten zawód od zapomnienia?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie brakuje nam w ogóle perukarzy w Polsce. Zarówno tych indywidualnych, tych dla klientów indywidualnych, jak i tych właśnie kreatywnych, bo perukarzy tak naprawdę nie ma, w ogóle nie ma na świecie, jest jakby brak. W Polsce tym bardziej. Ja bardzo często jak realizuję różne projekty i czasami mam tych projektów tak dużo, że chcę się podzielić, to bardzo często mam problem z oddaniem czegoś, bo albo osoby, które znam, też mają tyle projektów z tego względu, że są gdzieś tam jedyne, no i nie ma wtedy komu oddać, nie? Więc zdecydowanie jak najbardziej szerzenie wiedzy, dzielenie się tą wiedzą jest jak najbardziej na plus.
No i tak jak słychać z tego, co opowiadasz, to jeden pojedynczy włos, których mamy setki tysięcy na głowie, może być pasjonujący.
Może być bardzo pasjonujący, Aniu.
A jak byś zachęciła młodych ludzi do tego, żeby wybierali zawód perukarza bądź perukarki?
Jeżeli ktoś lubi patrzeć na dzieło, które zrobił, bo to jest bardzo satysfakcjonujące. Ja po prostu uwielbiam ten moment, kiedy skończę projekt i na przykład jestem na premierze albo widzę zdjęcia z premiery i ten twój twór, który wytworzyłaś, nabiera nagle życia. On jest po prostu realny. Jakby ta postać nabiera życia. Bądź też właśnie ten klient indywidualny, który też jest jakby taką moją odnogą, ale to też jest bardzo takie satysfakcjonujące, kiedy widzę, że coś, co wytworzę, czyli element, który jest jeden, jedyny na świecie, nie ma takiego drugiego. On jest jedyny, niepowtarzalny i wyjątkowy. Zmienia w ogóle życie kogoś. Daje mu takie światło w oczach. I to jest takie bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Więc jeżeli ktoś ma taką cierpliwość w sobie, lubi tworzyć, jest, no, perfekcjonistą, czyli ma atencję na detal, to zdecydowanie jest to jakby zawód dla niego.
Bardzo tobie dziękuję, Katarzyna Ufir, perukarka, charakteryzatorka, przyszła zdobywczyni Oscara. Bardzo tobie dziękuję za wizytę w studiu i wizytę w programie Supermocne.
Dziękuję, Aniu.
Do usłyszenia.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.